wieczór, mówi Paryż, Radio France International. Mamy dziś środę, 16 stycznia, przed mikrofonem Piotr Rosachowicz, a za szybką studia realizujący audycję Grażyna Chmurska i Bob. Po dzienniku nadamy przegląd prasy francuskiej Anny Bernhardt i Piotra Błońskiego, kronikę europejską Marka Brzezińskiego dotyczącą nowości muzyki klasycznej, kronikę Stefana Rygera oraz jego felieton multimedia, a także kronikę teatralną Agnieszki Kumor. O rogatkach wersalskich mówić będzie Katarzyna Zawicka, a magazyn literacki przedstawi Sylwia Gips. Na wstępie skrót najważniejszych doniesień dnia. Francuska firma petrochemiczna Total skazana w procesie w sprawie katastrofy tankowca Erika w roku 1999. Mitt Romney wygrywa republikańskie prawybory w stanie Michigan. Wizytą w Egipcie prezydent Bush kończy podróż po Bliskim Wschodzie. Szef polskiego resortu obrony Klich zadowolony z wizyty w Stanach Zjednoczonych. Prezydencja Słowenii oficjalnie rozpoczyna w Strasburgu półroczne urzędowanie w Unii Europejskiej. A teraz pełne wydanie naszego dziennika, który przygotowałem wraz z Anną Bernhardt i Markiem Brzezińskim. Wszyscy we Francji pamiętają aferę zanieczyszczenia zachodnich wybrzeży kraju spowodowaną, mającą miejsce w roku 1999, katastrofą supertankowca Erika na Oceanie Atlantyckim u wybrzeży Brytanii. Do morza wyciekło wówczas 220 tysięcy ton ropy naftowej, która przez wiele lat zanieczyszczała głównie wybrzeża bretońskie. Głównym winowajcą jest tu francuska spółka naftowa Total, która została w środę skazana na grzywnę w wysokości 375 tysięcy euro. Sąd francuski skazał też współwinowajców, m.in. włoską spółkę zarządzającą transportem Rina, na wypłacenie poszkodowanym razem z Totalem łącznie sumy 192 milionów euro odszkodowań. Wyrok nie jest prawomocny. Były gubernator stanu Massachusetts, Mitt Romney, wygrał wtorkowe republikańskie prawybory w stanie Michigan. Zdobył 39% głosów i pokonał senatora z Arizony Johna McCaina, którego poparło 30% wyborców. To właśnie McCain był faworytem w sondażach i wygrał prawybory w New Hampshire w ubiegłym tygodniu. Na trzecim miejscu plasował się Mike Huckabee, zwycięzca w stanie Iowa. Kto będzie ostatecznie kandydatem partii republikańskiej? Jak na razie nie wiadomo, w dotychczasowych trzech prawyborach zwyciężał za każdym razem ktoś inny. Dla Romneya zwycięstwo w stanie Michigan było decydującą sprawą. Miliarder mormoński zainwestował już bowiem tyle pieniędzy w początek kampanii prezydenckiej, że nie mógł sobie pozwolić na klęskę. Na jego korzyść przemawiał też fakt, że pochodzi właśnie ze stanu Michigan, którego gubernatorem był kiedyś jego ojciec. Mitt Romney, przemawiając po ogłoszeniu wyników głosowania, powiedział, że jego wygrana to triumf optymizmu nad waszyngtońskim pesymizmem i obiecał, że jako przyszły prezydent naprawi zepsuty Waszyngton. Podczas kampanii wyborczej prowadził on polemikę z innym kandydatem partii republikańskiej, McCainem, na temat sytuacji w amerykańskiej gospodarce. Ten ostatni trzeźwo oceniał ekonomię i procesy globalizacji, nieuchronnie powodujące likwidację miejsc pracy w tradycyjnym przemyśle. Romney natomiast zakwalifikował te uwagi jako czarnowidztwo i obiecał, że pomoże w Michigan tamtejszemu przemysłowi samochodowemu przezwyciężyć kryzys. Wielu komentatorów uznało jego wypowiedzi jako obietnicę bez pokrycia, ale wyborcom się one zapewne spodobały. Prawybory w Michigan potwierdziły, że w partii republikańskiej nie ma faworyta i nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte. Najbliższe prawybory odbędą się teraz w Karolinie Południowej, gdzie sondaże wskazują na prawdopodobne zwycięstwo McCaina. O względy republikanów biega się również były burmistrz Nowego Jorku, Rudy Giuliani, który w poprzednich prawyborach zajmował dalsze miejsca, ale ma nadzieję na przechylenie szali na swą korzyść w wielkich stanach, takich jak Nowy Jork czy Kalifornia, gdzie głosowanie ma odbyć się 5 lutego. Prezydent USA George W. Bush rozpoczął ostatni etap swej podróży bliskowschodniej i przybył w środę rano do kurortu Sharm el-Sheikh nad Morzem Czerwonym. Zaraz po przylocie zaapelował on o natychmiastowe przeprowadzenie wyborów prezydenckich w Libanie i o zaprzestanie ingerencji we wewnętrzne sprawy tego kraju, Syrii i Iranu. Jeszcze przed odlotem do Egiptu głowa państwa amerykańskiego wyraziła nadzieję w Arabii Saudyjskiej, że państwa należące do organizacji producentów i eksporterów ropy naftowej OPEC znacznie w najbliższym czasie zwiększą produkcję tego złotego kruszcu. Szef zbrojnych oddziałów organizacji Dżihad Islamski na zachodnim brzegu Jordanu, Walid Abeidi, zginął w środę rano w czasie wymiany ognia z żołnierzami izraelskimi prowadzącymi akcję w regionie miasta Jenin. Obok niego w wyniku izraelskiego nalotu zginął też inny Palestyńczyk. We wtorek zginęło 19 Palestyńczyków podczas operacji wojskowej w Strefie Gazy. Drugie tyle odniosło rany. Według rzecznika armii izraelskiej celem ataku była infrastruktura terrorystyczna na północy Gazy. Brały w nim udział według mieszkańców czołgi i pojazdy opancerzone. Wśród zabitych 6 miało przy sobie broń i należało do organizacji islamskiej Hamas, która opanowała Gazę. Według tej organizacji zabity został syn jednego z jej przywódców. Operacja w Gazie miała miejsce pomimo trwających negocjacji izraelsko-palestyńskich i zabiegów prezydenta Stanów Zjednoczonych, który wiedzie w tej sprawie rozmowy na Bliskim Wschodzie. Prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas napiętnował masakrę narodu palestyńskiego, która nie może przynieść pokoju. Nadmienił jednak, że porozumienie jest możliwe jeszcze w tym roku, jeśli Izrael szczerze pragnie pokoju. W walkach izraelsko-palestyńskich zginęło ponad 6 tysięcy osób. Stany Zjednoczone zapowiedziały, że w najbliższym czasie wyślą do Afganistanu dodatkowych 3200 Marines. Mają oni wspomóc siły koalicyjne w walce z rosnącymi w siłę talibami. Tymczasem nominację na przedstawiciela Organizacji Narodów Zjednoczonych w Afganistanie uzyskał polityk brytyjski Lord Paddy Ashdown. Władze holenderskie odrzucają krytyki ze strony amerykańskiego sekretarza obrony Roberta Gatesa, który w wywiadzie dla Los Angeles Times powiedział, że niektóre z państw europejskich, których kontyngenty znajdują się w Afganistanie, nie angażują się wystarczająco w walkę z talibami. Holenderskie Ministerstwo Rolnictwa wszczęło dochodzenie w zakrojonej na szeroką skalę aferze mleczarskiej dotyczącej Holandii i Polski. Oba te kraje według wstępnych wyników śledztwa w sposób gigantyczny naruszały wyznaczone przez Unię Europejską kwoty mleczne. Przebywający w Waszyngtonie polski minister obrony Bogdan Klich wyraził zadowolenie z postępu negocjacji w sprawie amerykańskiej tarczy antyrakietowej, jaką USA chcą zamontować w Polsce i w Czechach. Podczas spotkania z szefem resortu obrony Stanów Zjednoczonych Robertem Gatesem otrzymał też zapewnienie, że, cytuję, Waszyngton będzie pomagał Polsce w kwestiach organizowania systemu obronnego i organizacji polskich sił zbrojnych, koniec cytatu. Tymczasem Czesi w zamian za udzielenie zezwolenia na instalację amerykańskich radarów stanowiących element tarczy antyrakietowej domagają się ścisłego amerykańsko-czeskiego sojuszu, nie tylko wojskowego, ale także w ramach biznesu. Szef amerykańskiej Agencji Obrony Przeciwrakietowej, generał Henry Obering, poinformował, że do Pragi w ramach okazania dobrej woli udali się przedstawiciele takich amerykańskich spółek jak Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Aerojet, ATK, BAE Systems, CSC czy Honeywell. Agencja France Presse przypomina, że roczny budżet amerykańskiego systemu obrony przeciwrakietowej sięga 10 miliardów dolarów, a koszt umieszczenia w Polsce i w Czechach amerykańskiego systemu antyrakietowego wynosi nieco ponad 4 miliardy dolarów.
Prezydenci państw bałtyckich Łotwy, Litwy i Estonii wezwali swoich amerykańskich partnerów do niezwłocznego zniesienia ograniczeń wizowych wobec obywateli tych państw udających się do Stanów Zjednoczonych. AFP podkreśla, że Łotwa, Litwa i Estonia to bardzo bliscy sojusznicy Amerykanów. W oświadczeniu wydanym z okazji 10. rocznicy podpisania amerykańsko-bałtyckiego paktu o wspólnej obronie prezydenci Litwy Valdas Adamkus, Estonii Tuomas Hendrik Ilves i Łotwy Valdis Zatlers uznali zniesienie wiz w ruchu między państwami bałtyckimi a Stanami Zjednoczonymi za potwierdzenie przyjaźni łączącej obydwie strony. Byłby to dowód uznania partnerskich stosunków oraz spełnienie się wizji stosunków transatlantyckich. Państwa bałtyckie biorą u boku swoich amerykańskich sojuszników aktywny udział w operacjach w Iraku i w Afganistanie. Jednak obywatele Łotwy, Estonii i Litwy, w przeciwieństwie do innych państw Unii, muszą mieć amerykańskie wizy udając się za Atlantyk. Z drugiej strony Amerykanie mają ułatwiony wjazd na terytoria państw bałtyckich. W podobnej sytuacji znajduje się także Polska. Unia Europejska zagroziła administracji waszyngtońskiej podjęciem kroków, które będą odpowiedzią na obostrzenia wizowe, jakich doświadczają obywatele byłych państw komunistycznych należący do Unii. W ubiegłym roku w czasie wizyty prezydenta Adamkusa w Stanach Zjednoczonych George W. Bush obiecał, że jego administracja będzie pracowała nad zniesieniem wymogów wizowych wobec państw bałtyckich. W Stanach Zjednoczonych panuje przekonanie, że obywatele państw, których stopa życiowa jest niższa niż w pozostałych krajach Unii, częściej zostają za oceanem, podejmując nielegalnie pracę.
Tu Paryż, RFI, oto dalszy ciąg wiadomości naszego dziennika. Wizyta papieża w czwartek na rzymskim Uniwersytecie La Sapienza została odwołana z powodu, jak głosi komunikat Watykańskiego Biura Prasowego, dobrze znanych wydarzeń ostatnich dni. Przeciwko udziałowi Benedykta XVI w inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie protestowała grupa 67 wykładowców tej największej we Włoszech świeckiej wyższej uczelni. Grupa radykalnych studentów, która organizowała od kilku dni protesty, ogłosiła tydzień antyklerykalny i przez kilka godzin okupowała nawet biura rektora tej prestiżowej i najważniejszej włoskiej uczelni. Polemikę wokół wizyty Ojca Świętego rozpoczęli wykładowcy Wydziału Fizyki, wysuwając argument o niepodważalności tradycji autonomii uniwersytetów. Od czasów Galileusza szczególnie fizycy są wyczuleni na działalność Kościoła katolickiego, podkreślił jeden z protestujących profesorów, przytaczając stanowisko Benedykta XVI w sprawach nauki, która powinna być podporządkowana wierze. Watykan zdecydował się na bezprecedensowy krok i odwołał wizytę papieża na Uniwersytecie La Sapienza, który w roku 1964 odwiedził Paweł VI, a następnie w roku 1991 Jan Paweł II. Stanowisko grupy protestujących profesorów zostało zdecydowanie potępione przez włoskich polityków ze wszystkich niemal ugrupowań. Romano Prodi, publicznie solidaryzując się z papieżem, powiedział, że sprawa jest hańbą na honorze w tolerancyjnej Italii. Inni mówili o laickim fundamentalizmie.
W Bułgarii tamtejsze partie opozycyjne oraz organizacje pozarządowe zapowiedziały akcje protestacyjne wobec wizyty prezydenta Rosji Putina w tym kraju. Dwudniowa wizyta zaplanowana jest na koniec bieżącego tygodnia. Prawicowa partia Demokracja na rzecz silnej Bułgarii apeluje do swoich sympatyków o udział w wiecu, który miałby się odbyć we czwartek wieczorem w głównym parku Sofii. W tym samym miejscu tradycyjnie organizowane są od 1988 roku demonstracje antykomunistyczne. Opozycja utrzymuje, że większość kontraktów podpisanych z Rosją w dziedzinie energetyki uczyni z Bułgarii konia trojańskiego dla putinowskich oligarchów w Unii Europejskiej. Były premier Filip Dimitrow, obecnie sprawujący funkcję zastępcy przewodniczącego parlamentu bułgarskiego, apeluje do szefa rządu socjalisty Sergija Staniszewa, aby ten w czasie rozmów z Putinem poruszył kwestię brutalnego łamania praw człowieka w Rosji przez Kreml. Dimitrow zaprosił jednego z najostrzejszych krytyków Putina, dysydenta z epoki Związku Radzieckiego Władimira Bukowskiego, do złożenia w przyszłym tygodniu wizyty w Bułgarii. Centralna Komisja Wyborcza w Rosji odrzuciła zgłoszenie kandydatury Bukowskiego do wyborów prezydenckich, zasłaniając się jego podwójnym rosyjsko-brytyjskim obywatelstwem i tym, że od ponad 10 lat mieszka poza Rosją. Inna grupa bułgarskich opozycjonistów, nosząca imię zamordowanej dziennikarki Anny Politkowskiej, planuje zorganizowanie manifestacji w Sofii pod hasłem Precz z sowiecką dominacją. W piątek w Sofii, w pobliżu pomnika ofiar komunizmu, odprawione zostanie nabożeństwo w intencji niepodległości Bułgarii. Będzie to pierwsza w dziejach taka fala demonstracji protestacyjnych przeciwko wizycie przywódcy Rosji w Bułgarii, której stosunki z Moskwą były zawsze bardzo silne i bliskie od czasów, gdy przed 130 laty Rosja wyzwoliła Bułgarię spod kilkuwiekowego panowania Imperium Otomańskiego. W czasie wizyty Putina dojdzie do podpisania kontraktów bułgarsko-rosyjskich. Jeden z nich dotyczy ocenianego na 4 miliardy euro projektu budowy elektrowni atomowej na Dunaju. W Sofii zostanie także podpisana trójstronna umowa między Rosją, Bułgarią i Grecją w sprawie wspólnej budowy rurociągu z Burgas do Aleksandropolisu, którym ma płynąć rosyjska ropa wydobywana na Morzu Kaspijskim. Działacze na rzecz ochrony środowiska są zdania, że projekt doprowadzi do katastrofy ekologicznej w Morzu Czarnym i doprowadzi do ruiny przemysłu turystyczny rozwijający się w okolicach portów Burgas.
To Paryż, Radio France International. W Los Angeles dokonano wstępnej selekcji firmów zagranicznych, które 24 lutego pretendować będą do uzyskania amerykańskich Oscarów. Oprócz Katynia, Andrzeja Wajdy będą to następujące filmy. Austriacki Die Fischer, Fałszerze, brazylijski Anio M. Kemeusz Paisheiram de Ferias, czyli rok, w którym rodzice wyjechali na wakacje, kanadyjski Days of Darkness, izraelski Bofo, włoski Lasko Nosciuta, czyli nieznajoma, kazachski Mongoł, rosyjski 12 rozgniewanych muszcin oraz serbski Klopka, czyli pułapka. Był to dziennik Radio France International z Paryża. Teraz przed mikrofon zapraszam Andrzeja Gebera, który ze Strasburga mówi m.in. o uroczystej inauguracji przez premiera Słowenii Janeza Janesza półrocznej prezydencji w UE.
Jednym z głównych zadań słoweńskiej prezydentury będą kwestie dotyczące przyszłości Europy i ratyfikacji traktatu lizbońskiego. Premier Janez Janša podkreślił, że jego kraj uczyni wszystko, by traktat został na czas ratyfikowany we wszystkich krajach członkowskich. Kolejny przyjęty przez Słowenię priorytet to wspieranie realizacji planu strategii lizbońskiej, czyli inwestycji w badania, wiedzę i innowacje. Słowenia zamierza też szczególną uwagę poświęcić kwestiom energetycznym, zapewniając konkurencyjność i bezpieczeństwo dostaw. Premier Słowenii wiele miejsca poświęcił państwom zachodnich Bałkanów i przyszłości Kosowa. Apelował, by państwom tego regionu stworzyć perspektywę członkostwa w Unii. Będzie ona jego zdaniem zachętą do przeprowadzenia w tych krajach niezbędnych reform. Sytuacja na Bałkanach jest, jak powiedział, jeszcze niezamkniętym rozdziałem historii. Janez Janša ostrzegał przed przeciąganiem kwestii kosowskiej. Podkreślił, że unijna misja policyjna w Kosowie jest podstawą do rozwiązania przyszłego statusu tej prowincji, pozostającej formalnie w składzie Serbii. Apelowałby jak najszybciej doprowadzić do trwałej stabilizacji w tym regionie. Także dzisiaj Parlament Europejski przyjął ważny projekt strategii ochrony praw dziecka. W przyjętej rezolucji Parlament domaga się skuteczniejszego zwalczania seksualnego wykorzystywania dzieci za pośrednictwem internetu. Wezwał banki, dostawców internetowych oraz operatorów wyszukiwarek do zablokowania możliwości pobierania pieniędzy za sprzedaż w sieci materiałów pornograficznych. Posłowie zaproponowali także zaostrzenie przepisów dotyczących rozpowszechniania przez internet filmów, tekstów i brutalnych gier wideo, które mogą mieć szkodliwy wpływ na psychikę dziecka. Zażądali wprowadzenia w Unii jednolitego systemu klasyfikacji i oznakowania produkcji audiowizualnej, bowiem stosowane przez poszczególne państwa kryteria ich zdaniem dalece się różnią. Przyjęta strategia zakłada także ustanowienie europejskiego systemu szybkiego ostrzegania dotyczącego uprowadzeń oraz numeru interwencyjnego dla dzieci potrzebujących pomocy. Dla RFI ze Strasburga Andrzej Geber.
Przegląd francuskich dzienników przygotowali Anna Bernhardt i Piotr Błoński.
Sporo dzisiaj we francuskiej prasie o kościele i to nie tylko ze względu na Malinteso, czyli nieszczęsne nieporozumienie, do którego doszło we Włoszech. Notatkę o odwołaniu wizyty papieża Benedykta XVI w prestiżowym i liczącym sobie ponad 700 lat Uniwersytecie La Sapienza zamieściły wszystkie dzienniki. Katolickie La Croix Piurem Isabelle de Gulmin oburza się na argumenty kadry profesorskiej przeciwników tej wizyty. Zrobić z papieża wrogę nauki to znaczy, że się jego tekstów poważnie nie przeczytało. Zbliżenie nauki i wiary to przecież jeden z głównych tematów posłania papieskiego. Tak mało chlubna dyskusja wywołana przez kręgi uniwersyteckie świadczy jednak o rosnącej niechęci do papieża w społeczeństwie. Wywołane jest to zapewne włoskim otoczeniem Ojca Świętego, mającym tendencję do reagowania na bieżące wydarzenia w kraju. A to, jak widzimy, może spowodować kolejne nieporozumienia, pisze dziennikarka w La Croix. Nicolas Sarkozy mnoży wypowiedzi, w których przypomina o chrześcijańskich korzeniach Francji. To budzi niepokój zwolenników rozdziału kościoła i państwa. Czytamy na pierwszej stronie Libération, gdzie zamieszczono zdjęcie prezydenta wznoszącego oczy do nieba. Reakcjonizm prezydenta francuskiego jest tematem artykułu wstępnego w tym dzienniku. Wiara w postęp wyraźnie zmizerniała, ale czy to znaczy, że należy wrócić po prostu do religii? Zastanawia się Laurent Geoffrin, odpowiadając zdecydowanie nie. Postawa Nicolas Sarkozy'ego odwołującego się do duchowości i wartości chrześcijańskich jest zakwalifikowana przez dziennikarza jako grzech śmiertelny, jako zwykły reakcjonizm. Wprawdzie wielkie religie wielu pogubionym jednostkom wskazywały drogę opartą na powszechnie uznawanych wartościach, ale jednocześnie były one źródłem przemocy i niesprawiedliwości na przestrzeni dziejów. Tutaj w Libération następuje wyliczenie zwalczanych przez Kościół mniejszości, od Katarów po Żydów. Francuska tożsamość wywodzi się przede wszystkim z czasów oświecenia, które odwoływały się do siły jednostek i do filozofii wolności. i nie jest ona oparta na objawieniu, które adresowane jest tylko do ludzi wierzących. Głoszone przez prezydenta poglądy cofają nas do czasu klerykalizmu. Stanowczo stwierdza Laurent Geoffrin na łamach Libération. Obok zamieszczono cytaty z przemówienia prezydenta Francji, przemówienia wygłoszonego w Bazylice Świętego Jana na Lateranie, a mówiące o chrześcijańskich korzeniach Francji, o nierozerwalności wiary i nadziei. Właśnie tam Nicolas Sarkozy powiedział zdanie, które tak oburzyło kadrę nauczycielską. W przekazywaniu wartości, w nauce rozróżniania dobra i zła, żaden nauczyciel nie może zastąpić księdza czy pastora. Ale prezydent Francji o wierze mówił też podczas wizyty w Arabii Saudyjskiej, podkreślając, że człowiek nie może żyć tylko w świecie materialnym, nie może żyć bez religii. Te słowa na pewno podobały się przywódcom arabskim, wyznawcom najbardziej radykalnego islamu, ironizuje Libération. Le Figaro wizytę prezydenta w Arabii Saudyjskiej relacjonuje bardziej przyziemnie, informując o zawartych umowach i podjętych decyzjach. Jedną z najważniejszych jest planowane otwarcie francuskiej bazy wojskowej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w regionie, przez który przechodzi 40% światowej ropy. Inny temat omawiany szeroko w dzisiejszej prasie to demografia. Według opublikowanych właśnie danych Francja liczy 63 miliony 753 tysiące mieszkańców i po raz kolejny liczba urodzin przekroczyła 800 tysięcy w ciągu roku. Po dokładnych przeliczeniach okazało się jednak, że europejski rekord, dwójka dzieci na jedną kobietę, nie został utrzymany. Teraz ten wskaźnik utrzymuje się na poziomie 1,98, ale i tak Francja pod tym względem jest najlepsza w klasie na naszym kontynencie, chociaż na czołówkę wysunęła się ex aequo razem z nią Irlandia. Wielką nowością natomiast jest fakt, że więcej dzieci rodzi się już poza tradycyjnymi związkami małżeńskimi, 50,5%. Jeszcze w 1960 roku liczba ta wynosiła 10%. Stawanie na ślubnym kobiercu zaczyna być coraz mniej popularne we Francji. Liczba małżeństw systematycznie maleje, chociaż, jak podkreśla Instytut Badań Statystycznych, sporo osób zawiera tak zwany pakt cywilny solidarności, czyli rodzaj umowy o wspólnym życiu. Tradycyjny model rodziny zostaje zastępowany różnymi modelami, często zresztą zmienianymi kilkakrotnie przez poszczególne osoby. Nad tym odwróceniem się od tradycji ubolewa przewodnicząca Stowarzyszenia Francuskich Rodzin Katolickich. Większy przyrost naturalny to pozytywna rzecz. Szkoda tylko, że małżeństwo będące aktem odpowiedzialności pozostaje w tyle. Zwłaszcza, że brak zaangażowania jest często odpowiedzialny za popadanie rodzin w biedę, uważa Françoise Mouzy. Inna tendencja, którą potwierdziły ostatnie badania, to fakt, iż coraz więcej osób samotnie wychowuje dzieci. W 85% są to matki. W co piątej rodzinie we Francji jest tylko jeden rodzic. I zjawisko to postępuje szybciej nawet niż liczba dzieci w związkach pozamałżeńskich. Czytamy w analizie w Le Figaro.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Groźba recesji konkretyzuje się w Stanach Zjednoczonych, głosi Le Monde na stronie tytułowej, w związku z poważną bessą na światowych giełdach. Jej bezpośrednią przyczyną było ogłoszenie we wtorek przez bank Citigroup straty w wysokości bez mała 10 miliardów dolarów. Ale powodów do niepokoju jest więcej. Pogorszenie sytuacji wiąże się już nie tylko z kryzysem kredytów subprime, czytamy. Oznaki słabości zdradzają obecnie fundusze związane z kredytami konsumpcyjnymi. Czy to już recesja, czy jeszcze nie? Oto jest pytanie. Komentarz redakcyjny Le Monde poświęca jednak problemom z nadsekwany, a konkretnie kakofonii poglądów na temat przyjęcia traktatu lizbońskiego, jaka rozbrzmiewa w łonie partii socjalistycznej. Z góry rezygnując z referendum w sprawie ratyfikacji tego traktatu, prezydent Sarkozy zastawił na partię socjalistyczną pułapkę. Nie wyobrażał sobie chyba jednak, że jej przywódcy tak łatwo w nią wpadną. Le Monde przypomina, że najpierw Ségolène Royal obiecywała nowy traktat i nowe referendum, potem Biuro Krajowe Partii pod wpływem François Hollande przyjęło znaczną większością głosów decyzję o poparciu dla ratyfikacji traktatu, zachowując jednak milczenie co do ewentualnego referendum. Następnie, 8 stycznia, przewodniczący Grupy Socjalistycznej w Zgromadzeniu Narodowym, Jean-Marc Ayrault, zapowiedział bojkot posiedzenia Kongresu, czyli wspólnego posiedzenia Zgromadzenia i Senatu, na którym traktat poddany zostanie ratyfikacji, a 15 stycznia już deputowani i senatorzy socjalistyczni znowu zmienili zdanie, zapowiadając, że udadzą się na kongres, ale wstrzymają się od głosu. I znowu Biuro Krajowe Partii, które najwyraźniej jest za, a nawet przeciw, przyjęło do wiadomości tę zapowiedź bez komentarza innego niż podkreślenie wolności sumienia deputowanych i senatorów. Zupełnie jakby tu chodziło o karę śmierci albo klonowanie, zauważa Le Monde. Co więcej, wiadomo już dziś, że jedni głosować będą za, a inni przeciw. Kryzys autorytetu i tożsamości przybrał w tej formacji politycznej takie rozmiary, kończy Le Monde, że nikt już nawet nie śmie przypomnieć, że partia, i to jakakolwiek partia, musi opierać się na minimum dyscypliny i że ktoś musi dzierżyć jej stery. Na dalszych stronach znajdujemy artykuł Marie Jégot o rugowaniu anten British Council z terytorium Rosji. Są to rzecz jasna skutki pogorszenia się stosunków rosyjsko-brytyjskich po otruciu Aleksandra Litwinienki przez rosyjskich agentów w Londynie i obrażania się Moskwy na prowadzenie przez Brytyjczyków rzetelnego śledztwa w tej sprawie. W połowie grudnia pod pretekstem problemów prawnych władze rosyjskie nakazały zamknięcie anten British Council w Jekaterynburgu i Petersburgu. Biura te zignorowały jednak zakaz i wznowiły normalną działalność. Wezwany w ubiegły poniedziałek do MSZ-u brytyjski ambasador dowiedział się tam, że władze rosyjskie nie będą udzielać ani wznawiać wiz brytyjskim pracownikom British Council oraz zachowują możliwość podejmowania dalszych kroków, również w stosunku do moskiewskiej jego anteny. Marie Jégot przypomina, że z 15 anten British Council działających przed 3 laty pozostały dziś już tylko wspomniane 3. Z ich działalności w postaci nauki języka, wypożyczalni książek, seminariów, wystaw i stypendiów skorzystało jednak w ubiegłym roku 500 tysięcy osób. Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow oświadczył we wtorek, że Moskwa nie pozwoli na ingerencję zagranicy w wewnętrzne sprawy Rosji, w szczególności w proces wyborczy. Londyn oskarża Moskwę o przekształcenie British Council w zakładnika, na co Moskwa odpowiada oskarżeniami o kolonialne nostalgie. Dodajmy, że z punktu widzenia historii Rosji ta tendencja do szczelnego zamykania się na wpływy zagraniczne ma bardzo długą tradycję. Z punktu widzenia historii cywilizacji jest to regres o ponad 300 lat.
RFI, Radio France Internationale.
Co nowego w Europie?
Marek Brzeziński.
Niemiecka kanclerz Angela Merkel krytykuje prezydenta Francji Nicolasa Sarkoziego w odniesieniu do jego polityki wobec wspólnej waluty euro. Angela Merkel w trakcie konferencji prasowej wspomniała między innymi o euro, zapewniając, że silny kurs wspólnej waluty jest wzmocnieniem pozycji Unii Europejskiej, stąd jest dla niej bardzo korzystny. Niemiecka kanclerz przyznała, że istnieją pewne niedogodności silnego kursu euro, ale zalety zdecydowanie przeważają. Stwierdziła, że trzeba wszystko zrobić, co tylko się da, aby wspólna waluta nie stała się przedmiotem walki politycznej o władzę na poziomie instytucji europejskich. Ostrzegła przed realizacją projektu, z którym występuje prezydent Sarkozy, stworzenia czegoś w rodzaju rządu ekonomicznego, któremu zostanie podporządkowany Centralny Bank Europejski CEB. Te obawy przed zakusami na niezależność CEB ze strony Paryża są cechą wspólną dla 3 ostatnich kanclerzy. Bali się tego Helmut Kohl i Gerhard Schröder. Niepokoi to również Angela Merkel, która nie kryje swojego sceptycyzmu wobec projektu Nicolasa Sarkoziego zwołania tego lata szczytu gospodarczego Unii Europejskiej. Francja jest jedynym państwem strefy euro, które opowiada się za takim spotkaniem. W niedzielę premier Fillon oświadczył, że Paryż zamierza wystąpić z inicjatywą rozpoczęcia dialogu szefów państw należących do wspólnej waluty na temat polityki monetarnej i gospodarczej. Według Merkel francuski pomysł spowodowałby kolejne podziały w Unii, tym razem na kraje strefy euro oraz te, które obawiają się pojawienia na unijnym horyzoncie nowej instancji na poziomie szefów państw i rządów. Jak dotąd Eurogrupa dała o sobie znać jedynie w formie spotkań ministrów finansów, którym przewodzi Jean-Claude Juncker. Według dziennika Le Figaro słowa Angeli Merkel pokazują nowe oblicze polityki Berlina wobec inicjatywy Francji, gdyż dzień wcześniej rzecznik rządu niemieckiego twierdził, że Niemcy są otwarci na propozycję premiera Fillona. Euro to nie jedyna sprawa, jaka dzieli Berlin i Paryż. Kanclerz Angela Merkel z wielką nieufnością odnosi się do planu Nicolasa Sarkozy'ego utworzenia Unii Śródziemnomorskiej. W niektórych stolicach europejskich taki dystans Niemiec wobec propozycji Paryża jest zrozumiały, gdyż w Unii Śródziemnomorskiej widzi się zagrożenie dla jedności Unii Europejskiej, ale na temat tego aspektu francuski dziennik milczy. Pisze natomiast o optymizmie niemiecki kanclerz, która podkreśla, że Niemcy i Francja wyrażają wolę poprawy stosunków dwustronnych i rozwiązania problemów na linii Paryż-Berlin. Łatwiej byłoby wtedy porozumieć się w sprawie różnic dzielących obydwa państwa w takich kwestiach jak właśnie wspomniany projekt śródziemnomorski prezydenta Sarkozy'ego. Także odmienny punkt widzenia dotyczy porozumień między Francją a kilkoma państwami arabskimi w sprawie współpracy w dziedzinie energii atomowej. Na pewno nastrojów po obydwu stronach Renu nie poprawiają informacje, jakie doszły z Tuluzy, iż europejski koncern Airbus, w którym pierwsze skrzypce grają Niemcy i Francja, przegrał rywalizację o światowe rynki lotnicze w 2007 ze swym amerykańskim arcyrywalem Boeingiem. Airbus otrzymał 1341 zamówień na swoje samoloty, Boeing o 72 więcej. Także w 2006 firma Seattle była górą nad zakładami z Tuluzy. W sumie obydwie firmy otrzymały rekordową liczbę nowych zamówień, największą w dotychczasowych dziejach lotnictwa.
RFI, la radio du monde. Aktualności muzyki poważnej. Stefan Rieger.
Poloneza nie wymyślił Chopin ani Ogiński. Już w XVIII wieku zainteresowali się owym tańcem polskim wywodzącym się z Chodzonego, Telemann i Bach, a później Mozart czy Beethoven. Najstarszy i najzdolniejszy z synów Jana Sebastiana, Wilhelm Friedemann Bach, zanim się rozpił i źle skończył, zdążył powierzyć tej formie swe najbardziej osobiste, pianistyczne wyznania, komponując cykl 12 polonezów w stylu szalenie jak na tę międzyepokę nowoczesnym. Dla firmy Naxos nagrał je zaś na fortepiano świetny klawesynista Robert Hill. Posłuchajmy poloneza 10.
Thank you.
RFI, Radio France Internationale.
Paryskie aktualności teatralne. Agnieszka Kumor.
W Teatrze de Chaillot kolejny po Labiszu chybiony spektakl. Wielkie ambicje intelektualne Bruno Bayena pokryły kompletny brak teatralnej myśli. Pusta skorupka i dwie godziny potwornej nudy. To prowincjałki, jak w 1921 roku przetłumaczył tekst Blaise'a Pascala, niezastąpiony Tadeusz Boy-Żeleński. Co też takiego znalazł w tym tekście wielki miłośnik literatury francuskiej? Ciętą satyrę i polityczną ironię, które cenił ponad wszystko w literaturze. Ale czy wartość literacka usprawiedliwia próbę przeniesienia prowincjałek na scenę? To już mniej pewne. Pascal, fizyk, matematyk, filozof i pisarz, w połowie życia porzucił nauki ścisłe, zamieszkał na wsi w pobliżu opactwa Port-Royal, dając się ponieść późno nabytej wierze oraz religijnym sporom. Skłaniał się ku jansenizmowi, duchowo-teologicznemu ruchowi składającemu nacisk na przyrodzoną deprawację człowieka, co zbliżało go do pewnych idei kalwinizmu. Potępiony przez Sorbonę i dwóch papieży, jansenizm zdobył we Francji zarówno zwolenników, jak i przeciwników, głównie jezuitów. Jego obrońcami byli natomiast m.in. Racine i Pascal. Za dysputami religijnymi kryły się jednak również spory polityczne. Centrum zwalczanego ruchu stanowiło opactwo Cysterek w Port-Royal des Champs pod Paryżem, gdzie wydarzył się cud świętego Ciernia, w wyniku którego uleczona została siostrzenica Pascala. Przywołuje go odnośny tekst Racina włączony do spektaklu. To cudowne uleczenie, potwierdzone w procesie, a następnie decyzją arcybiskupa Paryża, było ważnym elementem walki jansenistów z jezuitami. Niestety nie obroniło klasztoru przed ostateczną kasatą. Pod naciskiem najpierw Ludwika XIII, a potem Ludwika XIV i świętego oficjum, jansenizm został zlikwidowany we Francji pod koniec XVIII wieku. Prowincjałki, wydane w roku 1655, to seria listów przywołujących spory jansenistów z jezuitami. Tekst przepełniony jest ostrą krytyką XVII-wiecznej kazuistyki jezuickiej i ciętym humorem. Autorzy adaptacji pokazanej w Teatrze de Chaillot, Bruno Bayen i Louis-Charles Sarzac, dostrzegli w tym tekście potencjał polityczny oraz pewną formę dialogu, ich zdaniem możliwego do przeniesienia na scenę. Niestety, pomimo nadludzkich wysiłków aktorów, tekst pozostaje nieprzekładalną na środki teatralne filozoficzną debatą, a rozpisanie dialogów na papierowe postaci nie przydaje im wiarygodności. Jednym słowem, dwie godziny filozoficznej dialektyki w pięknej, przyznaję, poetyckiej przestrzeni wedle projektu Cécile Filkenfeld na scenie malowanej światłem przez Marie Nicolas, jak na obrazach Rembrandta. Globalizacja, polityczna korupcja, raczkująca lewica i inne idee, o których reżyser pisze w programie spektaklu, a które znalazł ponoć w prowincjałkach, są chyba streszczeniem innego spektaklu. A takie właśnie ideologiczne zagubienie daje się wyczuć zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie rampy.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Rogatki paryskie. Katarzyna Zawicka.
Zrealizujcie swój film w studiach salonu kinowego. Takim hasłem organizatorzy salonu zachęcają do jego zwiedzenia. Salon zaczyna się 18 stycznia, czyli w najbliższy piątek, i potrwa do niedzieli 20. Odbywać się będzie w centrum wystawowym przy Porte de Versailles. Przeznaczony jest dla tych, których interesują kulisy kina. Patronem tegorocznego salonu jest Jean-Jacques Annaud, jeden z najbardziej znanych i znakomitych francuskich reżyserów. Powiedział on o tej imprezie, że jest ona odkryciem, podróżą, świętem, odsłaniając kulisy kina, ukazując drugą stronę dekoracji, stwarzając możliwość spotkania artystów i techników najwyższej klasy, salon zaprasza publiczność na wyprawę, która pozwoli zrozumieć i nasiąknąć alchemią marzeń. Salon organizowany jest po raz drugi. Ubiegłoroczny sukces zachęcił organizatorów do kontynuowania tej przygody, bo najwyraźniej brak jej było francuskiej publiczności. Jego powierzchnia została znacznie powiększona, dodano nowe atrakcje, opracowano oryginalną scenografię. W tym roku głównym bohaterem spotkania jest komedia. Rocznice zobowiązują, a w tym roku mamy rocznicę śmierci dwóch legend kina. 25. Louisa de Funesa i 30. Charlie Chaplina. Osobną atrakcją będzie muzyka filmowa. Odbędą się liczne koncerty, lekcje muzyki pod kierunkiem Władimira Kosmy i Gabriela Jareda, filmy dokumentalne. I tu mamy rocznicę, w dodatku bardzo okrągłą. W 1908 roku Camille Saint-Saëns stworzył pierwszą muzykę specjalnie na użytek filmu. Był to film Zabójstwo księcia Gwizdziusza. Specjalny kącik poświęcony zostanie nowej fali, ruchowi filmowemu zapoczątkowanemu w 1958 roku. Będzie również sporo na temat filmowych adaptacji powieści, no i oczywiście mnóstwo atrakcyjnych pokazów, przede wszystkim kaskaderskich, ale nie tylko. Będą konie i inne zwierzęta, często występujące w filmach, pokazy charakteryzacji, tworzenia dźwięków i to, co jest szczególnie porywające, warsztaty, gdzie publiczność będzie mogła sama tworzyć elementy składające się na film, w tym również warsztaty dla dzieci powyżej 5 roku życia. Kilka pokazów przedpremierowych dopełni czary szczęścia. Zupełnie inny charakter ma drugi duży salon, o którym chcę Państwa powiadomić. Religio to salon poświęcony tematyce religii chrześcijańskich. Odbywać się będzie od 19 do 21 stycznia w Espace Champéret. Przeznaczony jest przede wszystkim dla księży i pracowników parafialnych, zarówno etatowych, jak i wolontariuszy i w ogóle dla tych wszystkich, którzy czynnie uczestniczą w życiu religijnym swojej społeczności. Jego celem jest przede wszystkim udzielenie szczegółowych informacji na temat ruchów i służb Kościoła, stowarzyszeń i społeczności. Tu można dowiedzieć się, gdzie i w jaki sposób pogłębić swą wiedzę religijną. Tu można wymienić doświadczenia, znaleźć rozwiązania pozwalające na lepsze zorganizowanie parafii, zobaczyć, jak w dzisiejszych czasach kulturę i sztukę wykorzystać dla religii, jak uatrakcyjnić spotkania, przede wszystkim te skupiające młodzież. Na targach obecni będą producenci wyrobów sakralnych i specjaliści zajmujący się planowaniem i zagospodarowywaniem miejsc kultu. Przygotowano także pokazy artystyczne, występy i spotkania z artystami, wystawy malarstwa i rzeźby, konferencje i pogadanki specjalistów na najróżniejsze tematy, na przykład jak przygotować się do ślubu i tym razem chodzi o stronę duchową tego zagadnienia. W tym tygodniu mamy jeszcze 3 imprezy przeznaczone dla uczniów i studentów Studirama razy 3. Wszystkie 3 odbędą się w miasteczku nauki i techniki La Villette. 20 stycznia spotkanie dla kandydatów, uczniów i absolwentów szkół medycznych i paramedycznych oraz drugie w tym samym dniu dla tych, którzy wybrali zawody związane z informatyką i nowoczesnymi technologiami. Trzeci salon potrwa aż 2 dni i przeznaczony jest dla tych, którzy chcą kontynuować naukę po maturze w szkołach 2 lub 3-letnich. I to już wszystko w tym tygodniu.
Słuchają Państwo Paryża, RFI. Multimedia Stefan Rieger.
Telewizja publiczna bez reklamy. Lewica o tym kiedyś marzyła. Sarkozy to zrobi. Nasz prezydent iluzjonista wyciągnął z kapelusza królika równie okazałego jak ten z Alicji w Krainie Czarów. Jego zapowiedź, że uwolnić chce całkowicie telewizję publiczną od reklamy, wywołała efekt bomby. Jakże nie przyklasnąć tak szlachetnym intencjom? Nie ma tu aby żadnej pułapki. Kiedy nie wiemy, o co chodzi, należy szukać pieniędzy. Otóż w parę godzin po wystąpieniu Sarkoziego akcje TFA i MC z prywatnych telewizji należących do przyjaciół prezydenta zyskały na giełdzie 7-14%. Zaiste czary. Ale rachunek jest prosty. Przegnanie reklamy z publicznych ekranów oznacza puszczenie w obieg 800 milionów euro, które w pierwszej kolejności wpadną do kieszeni Buiga, właściciela jedynki, w drugiej Tavernosta od szóstki, obułowi się pewnie jeszcze Lagardère i garść innych magnatów posiadających prywatne radiostacje. Wreszcie trochę manny winno trafić i do prasy, co by jej zresztą i nie zaszkodziło. zaszkodziło, gdyż finansowo dogorywa. Ale spójrzmy na sprawę szerzej. Weźmy za dobrą monetę zapewnienia prezydenta, iż przyświeca mu troska o jakość telewizji publicznej, która z jednej strony, jak powiedział, nie powinna być elitarna ani nudna, ale z drugiej nie może funkcjonować w oparciu o kryteria czysto merkantylne. Święte słowa. Szkoda, że nikt na to wcześniej nie wpadł. Od kiedy przed 20 laty rządząca wówczas prawica dokonała zbrodni przeciw francuskiej kulturze, prywatyzując hegemonistyczny pierwszy kanał telewizji, na co nigdzie indziej w Europie się nie poważono, pozostałe kanały publiczne skazano na niszczycielski wyścig zbrojeń ze znacznie potężniejszą komercją. Bitwa o reklamę oznaczała nieustanne równanie w dół z wiadomym rezultatem. Trzeba różowych okularów, aby odróżnić dziś publiczną dwójkę od prywatnej jedynki. Jedynym ratunkiem byłoby zatem wyrzucenie za burtę reklamy. Ale skąd wziąć brakujące 800 milionów? Nicolas Sarkozy obiecał już dawno temu, że nie podniesie opłaty radiowo-telewizyjnej, jednej z najniższych w Europie. Ale prezydent ma inne pomysły. Chce opodatkować dochody z reklamy telewizji prywatnych, a także w minimalnym stopniu dostawców internetowych i operatorów telefonii komórkowej. Poza faktem, że dosyć dyskusyjne jest podbieranie karmy mediom nowoczesnym w celu dożywienia medium archaicznego, ta kalkulacja jest na razie równaniem z samymi niewiadomymi. Idei oskubania komercyjnej tandety należy gromko przyklasnąć. Zresztą Sarkozy podkradł pomysł swej socjalistycznej rywalce Ségolène Royal, ale diabeł tkwi w szczegółach, których jeszcze nie znamy. Mocno bym się zdziwił, choć nic mnie już nie dziwi, gdyby prezydent drugą ręką odebrał swoim przyjaciołom, biznesmenom to, co dał im pierwszą. 800 milionów euro to jednak kupa pieniędzy, a obłożenie taksą nowych technologii przyniesie bardzo niewiele. Czyżby zatem była to pułapka z podwójnym dnem? Jeśli flotylla France Télévision, dwójka, regionalna trójka, edukacyjna piątka i zadedykowana spektaklom czwórka ulegnie nagłemu zubożeniu, usłyszymy rychło gromkie wołanie, iż państwa nie stać na utrzymanie takiej armady, ergo trzeba prywatyzować, poczynając od głównego krążownika, czyli France 2. Albo wariant alternatywny. Skoro France Télévision zrobiła się taka kulturalna, to po co jeszcze łożyć na francusko-niemiecką kulturalną artę, ratującą dotąd honor telewizji? Daniel Schneiderman uważa, że idea uderzenia po kieszeni Buiga, szefa jedynki, jest kusząca, lecz perwersyjna. Nie finansuje się oświaty, powiada, taksując burdele. Trzeba mieć odwagę powiedzieć, że jedynym logicznym źródłem utrzymania publicznych mediów jest podatek. W końcu nie finansuje się reklamą dróg, szkół, armii czy szpitali, więc dlaczego skazywać na to telewizję, przed którą, dodajmy od siebie, dzieci wysiadują często dłużej niż w szkolnej ławce. Jest wreszcie nieco optymistyczna, lecz całkiem wiarygodna hipoteza, że mianowicie Buig et consortes po prostu udławią się tym nadmiarem reklamy, która na nich spłynie i telewidzowie z oczami i uszami spuchniętymi od komercyjnego jazgotu poczną uciekać, gdzie pieprz rośnie. Kto wie, może to być odwykówka. Na dobry początek trzeba jednak posiać pieprz, czyli stworzyć publiczną alternatywę z prawdziwego zdarzenia.
RFI, la radio du monde.
Książki i autorzy. Magazyn literacki RFI. Sylwia Gibbs.
Julien Gracq, uważany za ostatniego klasyka literatury francuskiej, zmarł tak jak żył, bez rozgłosu, w miasteczku Saint-Florent-le-Vieil nad Loarą, tuż przed Bożym Narodzeniem 2007 roku. Jego dzieła zebrane ukazały się w prestiżowej serii Plejada u Gallimarda, wyjątkowo za życia autora,
Być może także i dlatego, że dożył 97 lat. W 2007 roku Grzak udzielił ostatniego wywiadu miesięcznikowi Magazyn Literacki. Nie ufając swej pamięci, zredagował odpowiedzi na piśmie. Proponuję dziś Państwu wraz ze wspomnieniem o Grzaku fragmenty jego ostatnich wypowiedzi. Louis Poirier urodził się w 1910 roku w Saint-Florent-le-Vieil w środkowej Francji. Jego dziadek był piekarzem, ojciec założył firmę handlową, jedyny syn został nauczycielem historii i geografii. Oba przedmioty zawsze były we Francji połączone. Pasją przyszłego pisarza była geografia. Julien Grzak urodził się w 1939 jako autor pierwszej powieści pod tytułem Au Château d'Argolle, na zamku w Argolle. Pseudonim jak zwykle nie był przypadkowy. Julien jak bohater powieści Stendhala Czerwone i Czarne. Grzak jak Gracchus, postępowy polityk starożytnej Grecji. Synteza romantyzmu, miłości literatury i zaangażowania w sprawy publiczne, niedostrzegalnego wszakże w pierwszej powieści, inicjacyjnej i fantastycznej. Zarazem. O Château d'Argolle opowiada o młodzieńczym poszukiwaniu własnej drogi i własnego ja w konwencji powieści gotyckiej, powieści grozy XIX wieku. Młody autor spodobał się natychmiast surrealistom, kultywującym tę tradycję literacką, mniej krytykom literackim. Sędziwy Grzak mówi o swym debiucie z dystansem, ale i sympatią.
Nawet dziś nie rozumiem, dlaczego przez tyle lat nie uderzył mnie ten potok przymiotników porównań tyrad lirycznych, tak odmiennych od tego, co cenię w literaturze. Ale nie zapomniałem wrażenia, że perły spływają z mojego pióra na papier. Wrażenia, które nie nawiedziło mnie nigdy później. Pokochałem literaturę dzięki romantyzmowi, który jest liryczny i gadatliwy. Przyjmując tę formę ekspresji, zostałem pisarzem.
Spośród 16 książek Grzaka tylko dwie powieści, O Château d'Argolle i Un beau ténébreux, dosłownie mroczne piękno albo wręcz piękny dwudziestoletni, są w świetle tej definicji romantyczne. Drugą napisał w obozie dla jeńców wojennych w 1940 roku. W utworach wieku dojrzałego Grzak stworzył natomiast własny, niepowtarzalny styl i własną, oryginalną wizję świata, wchodząc do panteonu wielkich pisarzy. Po wielkie powieści i opowiadania Juliena Grzaka. Le Rivage de Sirte, Wybrzeże Sirtów, Nagroda Goncourtów w 1951, nie przyjęta przez autora. Un balcon en forêt, Balkon w lesie, La Presqu'île, Półwysep. W każdej z nich odnajdziemy krajobraz w roli głównej. Las, morze, pustynia ożywiają się pod dotknięciem czarodziejskiej różdżki geografa, poety.
Smętny maj 1940 roku. Cudownie zielone lasy w Ardenach do ostatniej chwili kryły i osłaniały, tak jak szekspirowski las Dunsinane, który krył wojska najeźdźców w girlandach gałęzi, a przecież wspomnienie wojny nie zaledniło go duchami.
W takim lesie, którego opisu nie znajdziemy u klasyków, rozgrywa się akcja najlepszej bodajże powieści Un balcon en forêt, Balkon w lesie. Grzak wyobraża w niej sobie, a my razem z nim, życie czterech żołnierzy na granicy francusko-belgijskiej kilka miesięcy przed inwazją Wehrmachtu. Kazano im bronić samotnej placówki. Na razie czekają. W literaturze francuskiej nie ma chyba innego autora, który potrafiłby lepiej od Grzaka pisać o czekaniu na kobietę, na wojnę, na nic. Pisać o czasie zawieszonym, wyrwanym z życiorysu, kiedy czekają nas największe odkrycia. Każdy las staje się wtedy zaczarowany. Sugestywna proza Grzaka fascynowała nawet reżyserów filmowych. Jeden z najlepszych filmów André Delvaux, Rendez-vous à Bray, jest adaptacją opowiadania pod tytułem Król Cophetua. Michel Mitrani przeniósł na ekran powieść Balkon w lesie, a Robert Bresson prosił Grzaka o rady podczas kręcenia Lancelota, filmu o rycerzach okrągłego stołu. Powieść Le Rivage de Sirte, Wybrzeże Sirtów, stała się natomiast rzecz rzadka operą. W scenerii pustynnego krajobrazu trwa odwieczna wojna między Małą Republiką a Wielkim Mocarstwem. W latach 50. widziano w niej alegorię zimnej wojny, dziś konfrontacji między cywilizacją Zachodu a światem muzułmańskim. Od 1970 roku Grac zaczął pisać wyłącznie eseje złożone z luźnych notatek, które wydawał m.in. pod tytułem Letrine. Pisał o swych podróżach i lekturach. Przestał publikować w 1992 roku. To nie znaczy, że przestał pisać.
Przestając publikować, nie przestałem pisać. Z tą różnicą, że kiedyś z fragmentów w notatnikach powstawały moje książki, a dziś są to teksty z nieobrobionego kruszcu, które przydadzą się co najwyżej badaczom literackim. Coraz mniej w nich także krajobrazów. Geografia opuściła mnie stopniowo, równocześnie ze zdolnością do podróżowania. Zastąpiła je historia, która dzieje się na naszych oczach w coraz szybszym tempie. Jak rzeka, jeszcze w obramowaniu kwitnących brzegów, ale coraz bardziej rwąca w miarę zbliżania się do katarakt. To poczucie przyspieszenia zajmuje mnie w mojej samotni, ale nikt nie odkryje po mojej śmierci nowej książki. Tylko notatki.
Trudno sobie wyobrazić, że pisarz mówiący te słowa gromko krytykował literaturę za to, że staje się biznesem w słynnym pamflecie z 1950 roku pod tytułem La littérature à l'estomac, literatura na wątrobie. Z biegiem lat Grac pogodził się i z literaturą, i ze światem. Do końca czytając i pisząc, by zacytować tytuł jednej z jego najlepszych książek.
Wszystko w dzisiejszej audycji Radio France International. W imieniu całej ekipy RFI żegna się z Państwem Piotr Rosachowicz. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy 75016 Paryż, Francja. Telefon +33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.